Witam Was bardzo serdecznie. Jak się macie? Może być, co? No, wiecie, w ostatnim czasie miałem kilka okazji poznać nowych ludzi. I o ile kiedyś byłem człowiekiem, który nie lubi poznawać nowych ludzi, w sumie nie lubi ludzi w ogóle, to cieszę się, że Bóg mnie tak zmienił przez ostatnie lata, że lubię ludzi i lubię też ich poznawać nowych. Więc poznałem wielu nowych ludzi. Takich ludzi, którzy, możemy powiedzieć, traktują Boga w swoim życiu tak na serio, tak jak ja. Ludzi, którzy tak jak my angażują się w życie jakiejś lokalnej wspólnoty gdzieś w naszym kraju. I oczywiście jest wiele rzeczy, które nas różni w wielu aspektach, ale tak naprawdę okazuje się, że to rzeczy nie te najistotniejsze, nie te z pierwszego rzędu, ale z drugiego, trzeciego czy czwartego rzędu ważności. Więc dużo, dużo różnic, ale można było wyczuć coś głębiej, coś, co mamy ze sobą wspólnego. I było kilka takich rzeczy, które mamy wspólne z innymi chrześcijanami ewangelicznie wierzącymi w naszym kraju. Ale jedna z rzeczy mnie zaciekawiła podczas tego spotkania i od niej chciałbym dzisiaj rozpocząć. Większość tych ludzi, chociaż byli z różnych wspólnot, różnych denominacji, różnych części naszego kraju, podziela przekonanie, że czasy, które nadchodzą, będą ciężkie. Cięższe niż ostatnie lata czy dekady. Ale to nie jest koniec, bo najciekawszy wniosek następuje później. Mianowicie to, że czekają nas cięższe czasy niż obecne, to tak naprawdę wcale nie jest źle. I zaskoczyło mnie to wspólne przekonanie, że jeżeli to okaże się prawdą, że to, co nas czeka, jest trudniejsze niż to, co odchodzi, to tak naprawdę nie jest złe. I mam takie głębokie przekonanie, że kto jak kto, ale ludzie, którzy ufają Bogu, my ufamy Bogu, więc poradzimy sobie, cokolwiek się wydarzy. Dla przeciętnego człowieka, kiedy coś się zmienia na gorsze, jest to jakiś życiowy dramat, tak? Człowiek czuje, jakby coś utracił. A dla nas? Jest to zaskakujące, ale dla nas jest odwrotnie. Jeżeli będzie trudniej niż do tej pory, w pewnym sensie jest to dla nas jakaś szansa. Bo okazuje się, że kiedy czasy zmieniają się na gorsze, sytuacja zmienia się na trudniejszą, dzieje się wiele dobrych rzeczy. Miło było posiedzieć w gronie chrześcijan, pomimo wielu różnic, mieliśmy coś wspólnego, przeświadczenie, że jeżeli będzie trudniej, to my sobie z tym poradzimy. I to nie dlatego, że jesteśmy tacy silni, tacy mądrzy, ale dlatego, że ufamy Bogu, a skoro On steruje historią też tego świata, wie co będzie, możemy być spokojni. Więc po pierwsze, kiedy rzeczy zmieniają się na gorsze, a tak się zdarza, nie wiem, czy kupowaliście ostatnio chleb, ale moja żona była w piątek po 5 bochenków chleba, bo mieliśmy weekend i gości. I ile trzeba było zostawić pieniędzy za to? 50 zł, tak? Za 5 bochenków. Nie wiem, czy tankowaliście ostatnio. Zawsze za 5 dych, tak? No, tylko jest coraz mniej tego paliwa. Zmieniają się rzeczy w pewnym sensie na gorsze, a jednak my potrafimy dostrzec w tym coś dobrego. Kiedy coś się zmienia na gorsze, sytuacja staje się trudniejsza, po pierwsze mamy szansę doświadczyć Boga. I tak jest, myślę, że przyznacie mi, że kiedy jest trudno, to człowiekowi jest bliżej do Boga, tak woła do Niego, bo się martwi. Po drugie, kiedy sprawy się pogarszają, okazuje się, że jest to też szansa na to, byśmy sami się rozwinęli. Nie wiem, czy słuchaliście wykładu tydzień temu. Ja wracałem wtedy z Warszawy, włączyłem online i słuchałem wykładu Grzegorza o przesuwaniu naszych granic, tak? Że to, co było dla nas nie do pokonania, w pewnym momencie, wiele lat później, okazuje się, że jesteśmy na coś gotowi. Że Bóg poprzez różne okoliczności, które wcale nie są łatwe, przyjemne, rozwija nas. Jeżeli czekają nas trudniejsze czasy, to czekają nas też mocniejsi ludzie, tak? Zostaniemy, będzie w nas coś zainwestowane, także staniemy się silniejsi. Jeżeli nie słuchałeś tego wykładu sprzed tygodnia, to zachęcam, żeby go znaleźć na naszej stronie internetowej i odsłuchać. W trudnych czasach rodzą się dobre rzeczy i myślę, że podświadomie to wiemy. Rodzą się dobre owoce. Pierwszym z nich jest bliskość z Bogiem. Kiedy zawodzi to, co zewnętrzne, łatwiej człowiekowi szukać tego, co jest gdzieś wewnątrz. Lepiej też jest w relacjach z bliźnimi, kiedy są trudne czasy. Mamy w naszym kraju powiedzenie, tak, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, bo dopiero sytuacja trudna, może nawet ekstremalna, dopiero w niej okazuje się, kto jest przyjacielem, a kto nie. Więc mamy ciekawą sytuację. Jest duże prawdopodobieństwo, że czasy, które nadchodzą, będą odrobinę, może trochę więcej niż odrobinę, trudniejsze od tych, które mijają. Ale my nie musimy się tym martwić z wielu powodów. Wszystkie wynikają z zaufania Bogu i z tego, że On kieruje naszym życiem. Przeciętny Polak boi się tego, co będzie. Cały tydzień rozmawia o tym, że bochenek kosztuje 10, a paliwo 6. I to jest temat osi jego życia. Będzie się tak martwił przez najbliższe lata, dopóki coś się drastycznie nie zmieni. My nie jesteśmy skazani na taką drogę. Jakiś czas temu w internecie pojawiła się taka, to się chyba viral nazywa, nie jestem pewny, ale taka historyjka, która została przypisana szejkowi Abu Dhabi. I on powiedział pewne zdanie i ono okrążyło cały świat w internecie, w wielu memach, na wielu stronach, także motywacyjnych. Powiem tylko fragment tego zdania. Powiedział, trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą łatwe czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą trudne czasy. Mamy taką spiralę, tak? Takie koło, historia zatacza koło. Słabi ludzie tworzą trudne czasy, jesteśmy tego świadkami, słabi ludzie tworzą trudne czasy. Człowiek jest coraz słabszy, ma coraz mniejszą motywację, coraz mniej rzeczy mu się chce, coraz trudniej mu odgrywać swoją rolę. Więc nadchodzą trudne czasy. Ale co następuje po nich? Trudne czasy tworzą silnych ludzi. Więc nawet ludzie w świecie, którzy nie w swoim światopoglądzie nie uwzględniają tego, że Bóg tym wszystkim kieruje, widzą, że jest jakiś plus z tego, że coś jest trudne, tak? Bo kiedy jest trudno, to albo znajdziesz jakieś w sobie siły, no albo musisz zniknąć. Ciekawie też mówił o tym C.S. Lewis w listach Starego Diabła do Młodego. Myślę, że wielu z was zna tą książkę. Jest to dialog między starym diabłem, który uczy młodego diabła, jak kusić ludzi, jak ich zwodzić. C.S. Lewis chciał w ten sposób obnażyć wiele technik, które stosuje nieprzyjaciel, nasz nieprzyjaciel, żebyśmy nie byli posłuszni Bogu. I ciekawy jeden z listów, młody diabeł cieszy się, że nadeszła wojna, oczywiście druga wojna światowa, a stary diabeł mówi, co ty chłopie robisz? Dlaczego się cieszysz? Czyż ten pozornie najtrudniejszy czas w życiu tych ludzi nie będzie jednocześnie czasem, w którym oni swoje dusze i serca skierują w stronę Boga? Więc tak, może idą trudniejsze czasy, może to też jakoś odczuwacie, ale my, którzy ufamy Bogu, nie mamy powodów, żeby się tym smucić. Wręcz przeciwnie, mamy wiele powodów, żeby wyjść tym trudnościom naprzeciw i żeby rozegrać następną dekadę swojego życia we właściwy sposób. Co więcej, wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy zaufania do Boga nie mają, I dla nich te 10 zł za bochenek czy 6 zł za litr paliwa, ich to już ich przerasta. Jest wielu takich ludzi, którzy nie odnajdą w Bogu siły, żeby temu sprostać, żeby cieszyć się tym, co mamy, żeby z nadzieją patrzeć na najbliższą dekadę. Więc kto im wskaże właściwą drogę, jeżeli nie ci, którzy Bogu ufają? Więc prawdopodobnie idą cięższe czasy niż te, które były. Widzimy to w naszych portfelach choćby. Ale ufając Bogu nabieramy sił, rozwijamy się, zaczynamy też doceniać inne rzeczy, tak? Choćby relacje w naszym życiu stają się istotniejsze. Już długo jest tak w naszym świecie, tutaj, w tym miejscu na ziemi. Za długo jest nam za dobrze, tak? Wszystko z górki, wszystko łatwe. I człowiek się tym nudzi, tak? Jest sfrustrowany, bo myślał, że tworząc taki bezpieczny, miły świat, zyska coś bezcennego, a okazuje się, że tak naprawdę niewiele posiada. No i dzisiaj jesteśmy świadkami tego przełomu, coś się zmieni tak naprawdę i w naszym myśleniu, w naszym podejściu do rzeczywistości. Ludzie zmienią swoje wartości, zaczną szukać innych rzeczy, niektórzy przez to, że tamte będą niedostępne, a niektórzy z wyboru. Jest to dla nas okazja, żeby mówić o tym, co mamy. W łatwych czasach nie widać twojego zaufania do Boga, tak? To, że powiesz, że wierzysz, że ufasz Bogu, że się modlisz o swoje problemy, no o jakie problemy? Jakie problemy? Dopiero w trudnych czasach okazuje się prawda o naszej wierze. I cieszę się, że one idą, bo okaże się prawda o naszej wierze. Może to, co nazywaliśmy wiarą, zaufaniem do Boga, było tylko deklaracją jakąś, tak? I życie nas zweryfikuje i powie, no nie, wcale nie ufałeś. Ale to też jest dobre, bo wtedy uświadomimy sobie, na jakim to jest poziomie, możemy to zmienić. Możemy prosić Boga, by zbudował tą wiarę. Więc to, co było do tej pory teorią wiary, tak? Na przykład, że ufasz Bogu, kiedy masz problemy materialne. To było teorią, tak? Bo tak, co to za problemy? Że człowiek wydał za dużo, dlatego nie starczyło mu do pierwszego, to są problemy materialne? To nie są problemy materialne, tak? Więc nie ma co mówić w ogóle o wierze, że ufam Bogu, że się o mnie zatroszczy, bo wydałem o 2000 za dużo na jakieś zachcianki i nie starcza mi do końca miesiąca, więc się modlę i ufam Bogu. No fajnie, ale powiedzmy, że to Boga też troszkę rozśmiesza, tak jak nas dzisiaj. Ale kiedy przyjdą trudne czasy i faktycznie zabraknie czegoś, będziemy odczuwać realny brak dla nas czy dla naszej rodziny czegokolwiek, wtedy się okaże dopiero, czy jest to zaufanie, czy to były tylko hasełka chrześcijan, którzy lubią je powtarzać, tak? Że ufają Bogu w tych trudnych czasach. Nie było trudnych czasów, więc trudno zweryfikować swoje zaufanie. Ale jeżeli tak jest, jeżeli trudniejsze czasy nadchodzą, coś się zweryfikuje, to też jest dla nas plus, bo zobaczymy w realiach życia, czy wierzymy, czy nie. Ostatnio trafiłem na kilka tygodni temu na wspaniały fragment w Nowym Testamencie. To jest tak dziwnie nazwane, wspaniały, jakby pozostałe były mniej wspaniałe. Chodzi o to, że 12 rozdział listu do Rzymian, kiedy go czytałem w czasie skupienia, zachwycił mnie, bo pasuje do naszych czasów i sytuacji, w której jesteśmy. I stał się dla mnie takim kierunkowskazem, jeżeli chodzi o mój sposób myślenia, o tym, jak oceniam rzeczywistość, która mnie otacza. Pierwsze 11 rozdziałów, można powiedzieć, są takim zaawansowanym wykładem teologicznym. W naszej wspólnocie mieliśmy studium listu do Rzymian, też nauczanie w wykładach. Wiemy, jak to są głębokie rzeczy. Zajmują lata, by to poznać, zrozumieć, zastosować. I to jest pierwsze 11 rozdziałów, ale po nich następuje kilka następnych, od 12 począwszy, które mówią o tym, jak to, czego się nauczyliśmy, czyli ta teoria, jak ją zastosować w codziennym życiu. I to nawet dzisiaj, już dzisiaj. Bo uczymy się czegoś w teorii, o głębokich prawdach. Tak jest w naszej wspólnocie, robimy to regularnie przez dekady już. I to tydzień w tydzień tutaj, w czasie wykładu, ale też tydzień w grupach, w małych grupach, gdzie poznajemy różne prawdy o Bogu, zapisane w Jego Słowie. Tu w 11 rozdziale, w 12 rozdziale listu do Rzymian zaczyna się, jak to przełożyć na życie. Jest to wspaniały moment dla mnie w liście do Rzymian. Bo pokazuje, że to, że się czegoś uczysz, słuchasz o Bogu na przykład wielu wykładów, tak? Przez wiele lat przychodzisz, czy słuchasz nas online, że to nie jest tylko budowanie w twojej głowie jakiejś teorii, tak? Że ty wiesz coraz więcej. Nie, chodzi o to, że to po pewnym czasie zaczyna zmieniać ciebie, twoje życie. Bóg buduje też przez to w nas wiarę. Więc to, co poznajemy w teorii, czasami przez wiele lat idziemy przez jakąś księgę, owocuje w życiu. Jest tego jakiś konkretny owoc. Nie tylko hasło, nie tylko słowa, nie tylko deklaracje, ale owoc. Coś, z czego można skorzystać. Więc chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech takich owocach wiary, tak to nazwę na tym etapie. W liście do Rzymian tej dalszej części jest ich o wiele więcej, ale dzisiaj zdążymy zrobić tylko trzy. Będą to trzy postawy człowieka, które rodzą się w nim na skutek wiary, bardzo przydatne w trudnych czasach. W 12 rozdziale mamy pakiet tych postaw człowieka, przydatnych w trudnych czasach. Albo w trudnych miejscach. Takim miejscem był Rzym 2000 lat temu. Stąd Paweł pisze o tych zasadach, o tych postawach. My poznamy dzisiaj trzy z nich. Każdą z nich wyrazimy prostym rysunkiem, tak żeby łatwiej nam było sobie wyobrazić te wszystkie prawdy. Więc trzy postawy człowieka, które są wyrazem wiary, są potrzebne na trudne czasy. Pierwsza z nich. List do Rzymian 12:3. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. I pierwszy rysunek, który będzie to symbolizował. Pierwsza postawa człowieka, która jest wynikiem wiary i jest bardzo potrzebna w kryzysie, to zdolność trzeźwego myślenia w ocenie własnych możliwości. Między moją pracownią a salonem w naszym domu jest taka gruba framuga, bo to jest zewnętrzna ściana domu, ta moja pracownia. To kiedyś to zostało dobudowane 40 lat temu. Na tej framudze co jakiś czas proszę moje dzieci, żeby podeszły, stanęły tyłem do tej framugi. Ja zaznaczam ołówkiem ich wzrost. Zaznaczyłem tam też siebie i moją żonę, tak żebyśmy mieli komplet. Czasami też jak inne dzieci są u nas, to mówię, chodźcie, zaznaczymy, zobaczymy za 2-3 lata, jak podrośniecie. Jak człowiek widzi tą kreskę na tej framudze, to nie ma wątpliwości, jaki jest jego wzrost. Tak? Nie ma się z czym kłócić. I człowiek potrzebuje ocenić miarę, którą Bóg mu wyznaczył. Zaznaczył coś na framudze i to jest jego miara. Miara jego wiary, tak jak to apostoł Paweł nazywa. W przypadku wzrostu jest to proste, bo jest to w pewnym sensie oczywiste. I chociaż ludzie chcieliby być wyżsi albo niektórzy niżsi, no to nie da się tego oszukać, tak? Bo wszyscy to widzą. Ale w przypadku spraw związanych z wiarą, czy spraw wewnętrznych, których nie widać i trudno je zaznaczyć na takiej framudze, sprawa się ma inaczej. Dlatego Paweł mówi, potrzebujecie nauczyć się trzeźwo patrzeć na samych siebie, co oznacza widzieć prawdę o samych sobie. Bóg wyznaczył każdemu z nas miejsce w swoim planie. W jakiś sposób nas ukształtował, dał nam jakiś charakter, dał nam pulę naszych zdolności. Na przykład mi dał dwie lewe ręce, tak? Bardzo trudno mi coś naprawić, zrobić dobrze, zawsze coś złamię albo pobrudzę. I za każdym razem, jak się łudzę, że jestem wyższy niż tak jestem naprawdę, znowu coś zepsuję czy pobrudzę. Bóg dał nam jakieś upodobania, dał nam też różne siły. Niektórzy są bardzo silni, niektórzy są bardzo wątli. Dał nam też jakieś ograniczenia w jakimś celu. Tak? Moje to jest to, że manualnie nie potrafię czegoś naprawić. Jest to bardzo trudne dla mnie. Więc Bóg w jakiś sposób nas ukształtował i wpisał nas w swój plan. Paweł mówi, wyznaczył pewną miarę. I człowiek potrzebuje trzeźwego myślenia, czyli potrzebuje odkryć to, co Bóg mu wyznaczył. Najlepiej byłoby powiedzieć, odkryć miejsce, które Bóg dla niego ma i potrzebuje to miejsce zająć. I do tego jest potrzebna taka cecha, to trzeźwa ocena własnych możliwości. Ludzie lubią odchodzić od tej zasady w obu kierunkach. Niektórzy z nas na tej sali czy online myślą o sobie samych o wiele poniżej miary, jaką Bóg im wyznaczył. Bóg ocenił, dał im pakiet zdolności, wyznaczył im miejsce, ale ci ludzie żyją o wiele poniżej tego, co zostało im dane. Drudzy, chcą dostać więcej, niż Bóg dla nich zaplanował. Więc sięgają dalej niż to, co Bóg chce, żeby po co sięgali. Myślą o sobie, że są zdolni zrobić więcej niż to, co Bóg im wyznaczył. I obie te postawy są szkodliwe. Wyobraź sobie, że przychodzi poważny kryzys, ty jesteś głową rodziny i potrzebujesz jakoś ogarnąć potrzeby materialne swojej żony, swoich dzieci. Ale nie masz tej cechy, nie oceniasz trzeźwo swoich możliwości, myślisz dużo poniżej tego, co Bóg ci wyznaczył. Więc nie zdobywasz się na odwagę, by coś w życiu zmienić, by poszukać rozwiązań, by zaradzić potrzebom swojej żony, swoich dzieci. Nie czujesz się na siłach, bo patrzysz dużo poniżej miary, którą Bóg ci wyznaczył. I znajdziesz wymówkę, nawet znajdziesz profesjonalną nazwę na to, co ci się dzieje. Powiesz, ja się do tego nie nadaję, nie mam siły. I oczywiście możesz tak zrobić, z tym, że co się wtedy dzieje? Jeżeli żyjemy poniżej miary, którą Bóg nam wyznaczył, to ciężary, które my powinniśmy nosić i przyjmować, wychodzić im naprzeciw, spadają na osoby, które nie powinny tych ciężarów nosić. Na przykład na żonę i dzieci. I to jest dzisiaj częsty widok w naszym kraju, dlatego mówię, patrzę na kondycję współczesnego człowieka, czy jesteśmy słabi. No widać to po mężczyznach. Często mężczyźni myślą o samych sobie sporo poniżej miary, jaką Bóg im wyznaczył. Bóg wyznaczył miarę, dał odpowiedzialność za na przykład za rodzinę. A mężczyźni, kiedy przychodzi kryzys, to i zmęczeni, i chorzy. I nie mają siły, żeby temu zaradzić. I nie mogą znaleźć sposobu, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. Więc rodzina zaczyna opierać się na żonie, która nieraz myśli bardziej trzeźwo niż mąż. No i żony też poczuły ten power, no i często to wykorzystują, tak? No, doprowadzają męża do poczucia, że jest nic nie wartym, darmo zjadem. To nie jest dzisiaj trudne, bo jesteśmy w takim momencie historii świata. Więc grzechem jest odchodzić od tej zasady trzeźwego myślenia, myśląc o sobie poniżej tego, co Bóg nam dał. Więc warto tego szukać. Boże, jaka jest miara moich sił? Za co mam być odpowiedzialny? Do czego Ty mnie powołałeś? A jeżeli mnie do czegoś powołałeś, to też mnie wyposażyłeś, żeby to zrobić. Ale w Rzymie akurat, Paweł pisał do kościoła w Rzymie, był ten drugi problem. Jak to w wielkim mieście, najwspanialszym na całym świecie, większość myśli o sobie ponad miary, jaką Bóg im wyznaczył. Zadzierają czoła, oceniają siebie za wysoko, są wspaniali, wszystko im się należy, wszystko im się uda. Ale kiedy przyjdzie kryzys i stracą to, co mieli, kim byli, nagle z nich nic nie zostaje. A często pycha tych ludzi prowadzi całą grupę ludzi ogromną, do jakiejś ogromnej straty. Bo człowiek, który ma zbyt wysokie mniemanie o samym sobie, nie myśli trzeźwo, podejmuje decyzje, czasami ważne decyzje też dla innych ludzi, nie na podstawie prawdziwych danych, tak? Tylko na podstawie tego, co mu się wydaje, jak on się czuje. I myśląc, że jest taki wspaniały i nieomylny, pójście za nim często może wiele kosztować. Więc jeżeli to jest prawda, że idą trudne czasy, to ta postawa, o której mówi Paweł, jest bardzo ważna. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, tylko niech myśli o sobie trzeźwo według miary, jaką Bóg mu w wierze wyznaczył. Można być za wysoko, można być za nisko, można być w punkt. Jeżeli idą trudne czasy, trzeba być w punkt. Bo ci za nisko zrujnują życie dookoła, ci za wysoko tak samo. Jeżeli nie trafimy w punkt, zamiast mieć ulgę w kryzysie, będziemy go pogłębiać. I to robią ludzie pyszni, tak? Ci, którzy myślą o sobie zbyt wysoko i ci, którzy myślą o sobie zbyt nisko. Dlatego warto mieć tą postawę, o której mówił apostoł Paweł, myśleć trzeźwo. Więc mamy pierwszą, popatrzmy na drugą, zapisaną w następnych wersetach. Postawa druga. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to dar diakona, dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania, dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Jaka jest druga postawa, bardzo potrzebna w czasie kryzysu? Nazwę ją w skrócie i wyrażę takim rysunkiem. Popatrzmy. Tą postawą jest nastawienie na współpracę. Co to oznacza? W Bożym planie jest tak. Ja potrzebuję Ciebie, a Ty potrzebujesz mnie. Jest to piękna zasada wpisana w Kościół. Paweł mówi, wszyscy razem tworzymy jedno ciało. Wszyscy razem tworzymy jedno. Ja potrzebuję Ciebie, a Ty potrzebujesz mnie. Jeżeli nadejdzie kryzys, to ta postawa okaże się kluczową. Bo brak współpracy, brak jedności, brak myślenia, że wszyscy razem jesteśmy jedno, tylko kryzys pogłębia. Ludzie lubią odchodzić od tej zasady, bo naszą naturą jest egoizm. Więc z natury powiemy coś innego. Ja nie potrzebuję ciebie. A ciebie to już na pewno nie potrzebuję. Gdybyś zniknął z mojego życia, byłoby nawet łatwiej. Otaczaj się ludźmi, którzy coś ci dają. Tak? Dzisiaj takie bzdury czytamy w internecie. Nie, Boża zasada jest zupełnie inna. Ja potrzebuję ciebie, a ty potrzebujesz mnie. Jest to zasada wzajemności. I Bóg ją wpisał na stałe w swój Kościół. I tak jak długo trwa ten świat, ta zasada będzie obowiązywać. Ja potrzebuję ciebie, a ty potrzebujesz mnie. Ja nie potrzebuję nikogo. Wszystko robię sam. Nawet wolę robić sam, bo jak trzeba robić z kimś, no to jest to udręka. Po prostu nie umiesz współpracować, tak? Nie masz postawy, o której mówił Paweł. I kiedy wyobrażam sobie Kościół w Rzymie, ludzi ambitnych, wykształconych, bogatych, wpływowych i dużą grupę ludzi razem, myślę, że połowa na głos mówiła, nie potrzebuje nikogo, żeby żyć. W naszych czasach utarło się takie powiedzenie, umiesz liczyć, licz na siebie. Jest to sprzeczne z tym, czego Bóg od nas oczekuje. W kryzysie człowiek, który liczy tylko na siebie, może gdzieś wyratuje swoje życie, ale poświęcając kilka żyć dookoła. Więc w kryzysie kluczowym jest nauczyć się współpracy. Jest to wpisane w nasz świat. Nie wiem, czy wiecie, że mężczyźni na tej sali podlegamy obowiązkowi osobistego stawienia się na wezwanie organów wojskowych. W razie kryzysu. Powszechny obowiązek dotyczy każdego z nas mężczyzn, prawie każdego, tak? Niektórzy są z tego zwolnieni z pewnych powodów, ale tak czy inaczej naszym obowiązkiem jest w razie kryzysu stawić się do dyspozycji organów wojskowych, aby kryzys spróbować zażegnać. I jest to na stałe wpisane w nasze państwo. I w razie konieczności współpraca jest obowiązkiem. Jeżeli go nie dopełnisz, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Więc chociaż żyjemy w takich dziwnych czasach, że każdy myśli o sobie i każdy sobie sam poradzi, tak naprawdę ja nie potrzebuję ciebie, ty nie potrzebujesz mnie. Jak przychodzi kryzys, to nagle nikt nas nie pyta o to, czy my potrzebujemy innych, czy nie, tylko masz obowiązek stawić się na wezwanie organów wojskowych, żeby spróbować poradzić sobie z kryzysem. I to działa nawet wtedy, kiedy jest przykrym obowiązkiem, tak? Jak wojsko często. A co się dzieje, kiedy współpraca przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się potrzebą naszego serca? Przypomnę tutaj historię, która nazwana jest cudem, czy też punktem zwrotnym w II wojnie światowej. Był to maj 1940 roku. Wiemy, co działo się w Normandii na plaży. Niemcy odcięli drogę brytyjskim żołnierzom. Ci żołnierze zostali w pewnym sensie uwięzieni na tej plaży. Wiele tysięcy młodych chłopaków. I tak naprawdę czekali tam na tej plaży, czekali na śmierć. Jak ktoś z was oglądał film Dunkierka, czy zna historię II wojny światowej, to wie, o czym mówię. I te tysiące młodych chłopaków, będąc na tej plaży, rozumieli, że praktycznie nie ma wyjścia z tej sytuacji. Że Wielka Brytania popełniła pewien taktyczny błąd, ktoś przewidział ich ruch. I w ten sposób droga ucieczki została odcięta. Z jednej strony wrogie wojska, z drugiej strony morze północne. Ale wtedy Winston Churchill podejmuje decyzję o wprowadzenie w życiu operacji wojskowej o nazwie Dynamo, która ma na celu uratować 45 tysięcy żołnierzy. To była tylko część tych żołnierzy, którzy tam byli, z tej plaży. Celem było przepłynąć statkami przez kanał La Manche i zabrać ilu się da. Wojskowi obliczyli, że powinno udać się uratować 45 tysięcy żołnierzy. Co ciekawe, w tym czasie 26 maja ustanowiono w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Narodowy Dzień Modlitwy. Wszyscy modlili się za tych chłopaków, żeby udało się jakoś ujść z życiem. Dwa dni tej akcji udało się uratować troszkę więcej, no 25 tysięcy osób około. Niecała połowa planu, który wojskowi obliczyli. Przeprawienie tych żołnierzy na Wyspy Brytyjskie wiązało się z koniecznością korzystania z dużych statków pasażerskich, transportowych. One ze względu na mieliznę nie mogły podpływać za blisko brzegu, bo już by stamtąd nie odpłynęły. Dlatego udało się uratować 25 tysięcy żołnierzy. Ale wtedy podjęto jedną decyzję, która na zawsze wpisała się w historię Wielkiej Brytanii, żeby współpracować i wykorzystać wszystkie prywatne łódki, statki, kutry. Był tylko jeden warunek. Ich długość musi przekroczyć 9 metrów. I każdy mógł się w to zaangażować, mógł użyczyć swojego kutra, czy płynąć na nim, wyrzucając z niego zupełnie wszystko, tak by jak najwięcej uratować tych chłopaków. Zgłosiło się 993 prywatne łodzie, małe transportowce, kutry rybackie i zostały użyte do tej akcji. I w ten sposób uratowano nie 45 tysięcy żołnierzy, ale 338 226 osób. Współpraca, wspólne zaangażowanie, poświęcenie pozwala tym 338 tysiącom chłopaków wrócić do swoich rodzin. Współpraca może być przykrym obowiązkiem, kiedy przychodzi kryzys, ale jeszcze lepiej, kiedy jest naszą postawą naszego serca, kiedy odkładamy naszą dumę na bok i angażujemy się w coś wspólnego, tak? Współpracujemy, żeby kryzys zażegnać. Ja potrzebuję Ciebie, a Ty potrzebujesz mnie. Żyjemy w czasach, gdzie każdy z każdym się porównuje. Gdyby tak było, że mam gorszy statek od Twojego, więc nie będę się angażował, tak? Zazdroszczę Ci, że Ty masz lepszą łódkę od mojej. Wydaje nam się to śmieszne, ale tak jest w dobrych czasach. Tak? Porównujemy te łodzie. I wydaje nam się, że nie potrzebujemy siebie nawzajem. Ale jak przyjdzie co do czego i przyjdzie kryzys, to wtedy się okaże, że jednak ja potrzebuję Ciebie, a Ty potrzebujesz mnie. I warto tą postawę reprezentować nie tylko w czasie kryzysu, kiedy wróg jest u granic, ale na co dzień. I trzecia postawa, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, krótko, Rzymian 12, rozdział 9a. Miłość niech będzie bez obłudy. Trzecia postawa, bardzo ważna w kryzysie, miłość bez obłudy. Co się za nią kryje? Wiecie, w środowiskach chrześcijańskich wielu ludzi myśli, że zachowanie to jest kluczowa sprawa, tak? Czyli wielu ludzi ocenia swoje chrześcijańskie życie na podstawie tego, jak się zachowują. Drugorzędnym dla nich jest, co jest w sercu. Czyli chrześcijanin to w ich mniemaniu ktoś, kto zachowuje się w określony sposób i pewnych rzeczy nie robi. I to jest najważniejsze. Na przykład chrześcijanin nie przeklina. Więc jeżeli przyłapie taki ktoś kogokolwiek z nas, kto powie brzydkie słowo, pierwsza myśl, która się pojawia, to nie jest człowiek, to nie jest chrześcijanin. I to jest normalne w środowiskach chrześcijańskich, gdzie jest duży nacisk na właściwy styl życia, który jest właściwy, ale to, jak się zachowujesz, nie jest ważniejsze od tego, co masz w sercu. Dlatego Paweł musiał napisać te słowa do kościoła w Rzymie. Miłość niech będzie bez obłudy. Dlaczego musiał to napisać? Bo oni uważali, że porządny chrześcijanin kocha wszystkich ludzi dookoła, tak? Ale robili to obłudnie. Czyli ja muszę żyć tak, żeby to wyglądało, jakbym kochał wszystkich ludzi w mojej wspólnocie chociażby. Nieważne, co dzieje się w sercu, nieważne, czy ty kochasz kogoś, czy nienawidzisz. Ostatnio jeden z moich kolegów po fachu powiedział: Dawid, to jest ciekawe w kościele, przecież Biblia mówi, że ludzi trzeba kochać, to nie znaczy, że trzeba ich lubić. I prawie się z nim zgodziłem. Bo Biblia mówi, kochaj bliźniego, a nie lub go, tak? Ale to jest bardzo niebezpieczne. Czyli no, skoro jesteśmy chrześcijanami, no to kochamy wszystkich ludzi. A co jest w sercu? Może nie lubisz tego człowieka, nie chcesz go widzieć, najlepiej gdybyś go nie spotkał. Więc postawa, którą mieli Rzymianie, prowadzi do czegoś, co chciałbym nazwać bańką miłości. Tak jak są bańki finansowe, tak? To jest coś sztucznie kreowanego. Człowiek się coraz bardziej angażuje, ma być z tego tylko dobro dla wszystkich, ale ta bańka w pewnym momencie pęka i co? Jest mnóstwo stratnych, a kilku zyskuje. I taka sama bańka pompuje się, jeżeli chodzi o sferę relacji we wspólnocie, czy nawet w małżeństwie. Obłudnie kochamy, tak? Kocham swoją żonę, kocham moją wspólnotę i tak przez lata mówię, że kocham. Nieważne, co jest w sercu. Przez lata ta bańka rośnie, aż w pewnym momencie bańka pęka i okazuje się, że wcale nie kochaliśmy. Oszukiwaliśmy samych siebie, łudziliśmy się, że kochamy. Paweł, nie chcąc, żeby w Rzymie to się stało, że w pewnym momencie to wszystko pęknie i się okaże, że ludzie się nie lubią, to żeby zwrócili uwagę, że to jest za mało, że coś powierzchownie robimy dobrze. To, że mówisz swojej żonie, że ją kochasz, to jeszcze, no, to jest początek, tak? Ale co, jeżeli jej nie kochasz? Prędzej czy później ta bańka pęka i prawda wychodzi na jaw. O tym użyję tutaj trzeciego rysunku, żeby obrazować tą zasadę. Maska, która jest zniszczona, tak? Maska, którą zdejmujemy, żeby... Bo zależy na tym, co jest prawdziwe. Bo chrześcijanie myślą, musimy założyć maskę wzajemnej miłości, tak? Bo tak Bóg powiedział, że tak ma być. No to zakładamy. Szacunku, tak? Szanujemy wszystkich tutaj. Ale jeżeli jest to obłudne, czyli to nie płynie z serca, to bańka prędzej czy później pęknie. I prawda wychodzi na jaw. I nie ma co zbierać często. W czasie kryzysu obłuda jest bardzo niebezpieczna. Bo wyobraź sobie, że potrzebujesz pomocy. I idziesz do kogoś, kto mówił, że cię kocha, że jest twoim przyjacielem, że jest ci oddany. Ale kiedy przychodzi co do czego, w konkretnej sytuacji jednak zostajesz sam. No i bańka pęka i nie ma szans. Dlatego w dobrych czasach, a jeszcze takie mamy, warto zadbać o to, co jest głębiej niż powierzchowne. Owszem, Biblia mówi, kochaj bliźniego, ale nie mówi, żyj, pokazuj, że go kochasz i to jest najważniejsze. Nie, mówi, kochaj, czyli to ma płynąć z twojego serca. I komu jak komu, ale nam blisko do takiej postawy. Bo Bóg przez swojego Ducha nas wyposaża we wszystko, co jest do tego potrzebne. tak naprawdę brak miłości do innych chrześcijan, czy brak miłości do współmałżonka, do dzieci, no nie jest problem tego, że Bóg nie działa, tylko to jest problem tego, że to my nie jesteśmy posłuszni. Że to my nie chcemy skorzystać z mocy, którą Bóg daje. I kryzys obnaża wiele rzeczy. Zazwyczaj wtedy już jest za późno. Skoro mamy jeszcze dobre czasy, walczmy o to, co jest w sercu, a nie tylko na zewnątrz. Wiem, że z wielu z was wybiera się na film Duna do kina. Ja też się wybieram z moją żoną w przyszłym tygodniu. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. Akcja osadzona jest gdzieś w dalekiej przyszłości na pustynnej planecie Arrakis. Ta planeta też się nazywa Duną, stąd tytuł. I ta planeta jest jedynym miejscem we wszechświecie, skąd wydobywa się cenną substancję, która między innymi przedłuża życie. I w tą historię opowiedzianą w tym filmie, jeszcze go nie widziałem, ale opowiedzianą choćby w książce, wpisana jest obłuda. Imperium zakłada maskę życzliwości, miłości względem rodu Atrydów. I wysyła ten ród na tą planetę pod jakimiś tam pozorami, nie będę wam zdradzał, żeby nie psuć też historii. I oni, patrząc na tą maskę życzliwości i miłości, myślą, to zaszczyt, że zostaliśmy wybrani do tego. To obietnica wielkiego bogactwa, nadzieja dla naszego rodu. Ale w rzeczywistości jest coś zupełnie innego. Gdyby zdjąć tą maskę, okazuje się, że motywacje są zupełnie inne. Imperium i jeden z innych rodów zaplanowali tą całą sytuację, by zniszczyć ten ród Atrydów, który zrobił się zbyt popularny, zbyt wpływowy i zazdrość tych ludzi sprawiła, że założyli maskę życzliwości. Ale w pewnym momencie Imperium ściąga te maski i okazuje się, że są w wielkim niebezpieczeństwie. Jak ta historia się kończy, to polecam film czy książkę, nie będę tego spoilerował. Tak czy inaczej, chrześcijanie nie powinni zadowalać się pozorami miłości. Jest to bardzo niebezpieczne i kończy się tragicznie. Lepiej zawalczyć o prawdziwą miłość do wspólnoty, do grupy, do żony, do dzieci. Może czasami do samego siebie nam tej miłości brakuje, niż tylko udawać, tak, że coś jest, bo Bóg tak powiedział, no to teraz zakładamy maskę i to odgrywamy. Ta bańka się nadmuchuje, wszyscy są szczęśliwi, aż do momentu, kiedy bańka pęknie. Apostoł Paweł mówi, niech miłość będzie bez obłudy, czyli nie mówi, słuchajcie, jak będziecie mieć kiedyś miłość, to pamiętajcie, żeby nie była obłudna. Nie. Nie mówi też, ściągajcie maski i mówcie prawdę drugiemu całą. Tak? Krzywdźcie siebie nawzajem tym, co o sobie myślicie. Tego też nie powiedział. On mówi, stać was na prawdziwą miłość, skoro jesteście ludźmi nawróconymi, to stać was na prawdziwą miłość. Nie zadowalaj się pozorami. I każdy człowiek nawrócony, odrodzony, stać go na prawdziwą miłość do żony, do dzieci, do grupy, do wspólnoty, nawet do wrogów. Stać go na to. Ale to, że kogoś stać, jeszcze nie znaczy, że to wyda te pieniądze, tak? Paweł mówi, stać was, dlatego uważajcie, bo jeżeli wystarczą wam pozory, to się źle skończy. No i dzisiaj ta prawda trafia do nas. Jeżeli nadchodzą trudniejsze czasy, pozory to jest bardzo niedobra rzecz. Mamy moc, żeby zmienić coś naprawdę, doświadczyć zmiany w sercu, kochać bliźniego jak siebie samego. Mamy do tego wszystko. To od nas zależy, czy chcemy to wydać, czy nie. Wielu ludzi, także wierzących, mówi, idą trochę cięższe czasy niż te, które mijają. Jeżeli to prawda, potrzebujemy być przygotowani. Nie ma nic lepszego niż przygotować się na trudności, które nas czekają, prawda? Będąc w górach, przewidujemy, że może być szybka zmiana pogody, więc przygotowujemy się, tak? Mamy w plecaku coś. Człowiek, który tego nie robi, jest głupcem. I może cierpieć, a może nawet zginąć, tak? Więc jeżeli wiemy, że coś może nadejść, najlepszym, co możemy zrobić, możemy się na to przygotować. Wtedy, jeżeli się rozpada, albo będzie bardzo zimno, albo będzie mocno wiało, ubieramy się i trwamy, tak? Dokończymy dzieła. Więc wiele zależy od tego, czy nasza wiara zamieni się w czyn, czy jakąś postawę względem drugiego człowieka, czy będzie tylko w teorii. Tak? Ja wierzę Bogu, ja Mu ufam. Jeżeli wiara zostanie tylko w sferze deklaracji, emocji, w sferze teorii, no to będzie kiepsko. Kolega mojego przyjaciela z grupy już dawno przewidział czasy, które nadchodzą. To już nawet dekadę temu, może nawet dwie. Nie mówię o tym, że zbierał paliwo, chociaż to też robił, ale on myśli jeszcze dalej, nie tylko 5-10 lat, może 50, a może 100, o swojej rodzinie, więc co zrobił? Obok swojego małego domku wykopał wielką dziurę, a w tej dziurze, do tej dziury wlał beton, ozbroił to wszystko. To wystaje nad ziemię i ma okno, ale to okno to kraty tego zbrojenia betonu, które idą od sufitu aż na dół. Ta cała piwnica jest wielkim schronem. Wyposażył ją we wszystko, żeby przetrwać najtrudniejsze chwile. Może schron się kiedyś przyda. Nie mówię, że nie, może. Ale kierując się trzeźwym myśleniem, którego się dzisiaj uczymy, jest coś o wiele ważniejszego i lepszego, co możesz zrobić. Możesz przygotować się na trudniejsze czasy, pozwalając Bogu, żeby zbudował twoją wiarę. Bo może zmieścisz się w schronie ze swoją żoną, może też z dziećmi, ale ilu ważnych dla ciebie ludzi będziesz musiał zostawić? Więc zamiast budować schron, albo robić zapasy paliwa, albo ryżu, tak jak niektórzy z nas kupili 100 kilo w zeszłym roku. Warto, teraz rozdają ten ryż, to też jest bardzo miłe, że można dostać za darmo w tych czasach ryż, też pewnie dychę już kosztuje. Można inaczej przygotować się na trudniejsze czasy. Boże, zbuduj moją wiarę, bo kiedy nadejdą, chcę stawić im czoła. Kiedy nadejdą, ludzie wokół będą panikować, smucić się, będą sfrustrowani, zdołowani, a ja będę mógł dać im trochę nadziei. Jeżeli Bóg zbudował w tobie już tą wiarę, albo zbuduje, wyrazi się to w trzech postawach. I popatrzmy jeszcze raz na trzy rysunki. Pierwszy to postawa trzeźwego myślenia. Nie poniżej miary, którą Bóg mi wyznaczył. A się nie nadaje, nie dam rady. Bo zrzucamy w tym ciężary na innych, którzy nie powinni ich nosić. Trzeźwe myślenie to też nie myśleć o sobie za wysoko, tak? Jesteś najważniejszy na tym świecie, naprawdę, z tych miliardów ludzi. Jesteś najważniejszy i tylko twój los się liczy. To nie jest prawda o tobie. Więc zajmij swoje miejsce, bo inaczej w kryzysie będziesz tylko przeszkadzał. Drugi rysunek, postawa współpracy. 900 ochotników zabierają swój sprzęt, ratują 300 tysięcy młodych żołnierzy. Potrzebujemy tego się uczyć, odłożyć swoją dumę, przekonanie, że jesteśmy mądrzejsi od osoby drugiej. Ja potrzebuję ciebie, a ty potrzebujesz mnie. Jest to na zawsze wpisane w Kościół i nigdy się nie zmieni. No i trzeci rysunek, postawa nieobłudnej miłości. Stać cię na miłość, ale to, że cię stać, jeszcze nie znaczy, że to wydasz w ten sposób. Zachęcam, żeby to zrobić, bo dopiero prawdziwa miłość jest w stanie coś zmienić, inaczej bańka się nadmucha, potem pęknie i będzie strata. Te trzy postawy razem gwarantują o wiele większe bezpieczeństwo, spokój w trudnych czasach niż betonowy schron w okolicach twojego domu. Więc zachęcam, żeby przez wiarę takie postawy wyrażać ze swojego serca do innych. Kto jak kto, ale my mamy wszystko, by sobie poradzić. inni nie mają praktycznie nic. Będą bez końca powtarzać różne hasełka i tak dalej, ale nie mają rozwiązań, nie mają charakteru, nie mają siły, a przede wszystkim nie mają miłości, by zatroszczyć się o kogoś drugiego. A ci, którzy się nawrócili, owszem, martwią się o siebie w kryzysie, ale zaraz widzą ludzi naokoło, którzy też cierpią, tak? I mówią, poradzimy sobie. Więc jako wspólnota też mamy potencjał, by zrobić wiele miejsca wśród nas. I nie mówię tylko o naszej sali tutaj, ale też w naszym życiu dla innych, którzy kiedy przychodzi kryzys, to ich zamiata, tak? A dla nas to jest dzisiaj jak podmuch, lekki podmuch wiatru, stoimy odważnie i czekamy na to, co będzie. Więc zróbmy trochę miejsca też dla tych, którzy gorzej znoszą przeciwności niż my sami. Jeżeli Bóg pozwoli, wrócimy do 12 rozdziału listu do Rzymian, czy też do 13, który jest bardzo ciekawy w kontekście naszych czasów, ale czy tak będzie, to dopiero się okaże. Dziękuję bardzo.